Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, jak zawsze o tej porze, zapraszamy do wysłuchania audycji Szukając Słowa Bożego. Niestety nasz gość, którym miał być w dniu dzisiejszym ksiądz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku, akurat przygotowuje przewód habilitacyjny i niestety nie mógł przyjechać. Poprosił o to księdza Krzysztofa Grzemskiego, wikariusza parafii świętego brata Alberta w Gdańsku przy Morzu, który także niestety nie mógł go zastąpić z racji wcześniej przyjętych obowiązków, ale przygotował specjalnie materiał na dzisiejszą niedzielę, na najbliższą niedzielę, na dzisiejszą audycję. I ja po prostu posłużę się tym przygotowałem przez księdza Krzysztofa Grzemskiego materiałem. Na rozpoczęcie naszego spotkania ze Słowem Bożym poprośmy Ducha Świętego o światło dla nas. Najbliższa niedziela będzie już 14. niedzielą zwykłą w roku liturgicznym. Po zakończonym niedawno świątecznym okresie Paschy pielgrzymujemy wraz z Kościołem po ścieżkach naszej codzienności. W zwyczajnych zmaganiach potrzebujemy wsparcia i siły i jako ludzie wierzący chcemy ich szukać w Słowie Bożym. Dlatego z uwagą wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego, poprzez które sam Pan Bóg chce mówić do naszych serc. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Mówi Pan: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki. Pokój ludom obwieści, jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki, aż po krańce ziemi. Pierwsze niedzielne czytanie zostało zaczerpnięte z księgi proroka Zachariasza, a dokładnie z drugiej jej części. Sama księga ma budowę złożoną. Bibliści, analizując tekst natchniony, dzielą ją wyraźnie na dwie, a niektórzy nawet na trzy odrębne części. Pierwsza z tych części, obejmująca rozdziały od 1 do 8, a kojarzona z tytułowym Zachariaszem, zawiera wyrocznie wygłoszone w trakcie odbudowy świątyni jerozolimskiej oraz reorganizacji narodowej i religijnej Żydów w latach 520-518 przed Chrystusem. Jednakże wysłuchany przed chwilą fragment pochodzi z części drugiej, obejmującej dalsze rozdziały od 9 do 14. Została ona napisana później, na pewno po wygnaniu babilońskim, a prawdopodobnie aż w czasach podbojów Aleksandra Wielkiego. Ostateczny kształt otrzymałaby więc ona u schyłku IV wieku i w takiej formie została dołączona do pierwszych 8 rozdziałów, przyjmując znaną nam dziś postać księgi Zachariasza. Autora rozdziału 9, tak zwanego drugiego Zachariasza, czy z grecka Deuterozachariasza, nie interesuje już odbudowa świątyni ani odnowa narodu izraelskiego, ale koncentruje się on mocno na czasach mesjańskich i ostatecznych. Deuterozachariasz zapowiada Mesjasza króla, który przywróci dom Dawida i będzie rządził całą ziemią. Postać ta wykazuje pewne podobieństwo do cierpiącego sługi z rozdziału 53 Księgi Izajasza. W rozdziale 12 Księgi Zachariasza jest bowiem także mowa o śmierci tej osoby. Będą patrzeć na tego, którego przebili, będą po nim rozpaczać, jak się rozpacza po jedynaku. Będą go opłakiwać, jak się opłakuje pierworodnego. Krótki fragment jego proroctw, który przed chwilą usłyszeliśmy, także nawiązuje do tej tajemniczej postaci. Powiedziałem tajemniczej, gdyż dość dziwny to król, jak na ówczesne wschodnie zwyczaje. Nie jest otoczony przepychem i bogactwem, nie epatuje hardością i wybujałą dumą, ale raczej wydaje się być skromny i pokorny. Jego przybycie zwiastuje radość. Prorok wzywa do radości, i to wielkiej radości, córę Syjonu, córę Jeruzalem, a więc święte miasto Izraela, które symbolizuje cały naród wybrany. Powodem tej radości jest właśnie nadejście owego króla, który przynosi pokój. Przyjdzie on według tej zapowiedzi, przyjedzie na osiołku, źrebięciu oślicy. Ciekawe jest zestawienie pokornego króla na osiołku z poprzedzającymi wierszami 9 rozdziału, które mówią o walce Boga w imieniu narodu wybranego. Tam Bóg sam ogłasza się wojownikiem, który stanie po stronie Judy i obroni ją przed ówczesnymi wrogami, narodami Syrii, miastami Fenicji i Filistynami. Również dalsze wiersze, od 11 do 17, następujące zaraz po niedzielnym czytaniu, przedstawiają Boga jako wojownika, który prowadzi do zwycięstwa. W takim kontekście zdania o pokornym królu, który na oślątku przynosi pokój, brzmią niezwykle łagodnie, wręcz kojąco. Nie przyjeżdża on, jakby chcieli inni dumni władcy, w orszaku, na koniu bojowym, ale na osiołku, zwierzęciu łagodnym. O jakiego króla tu chodzi? Kogo miał na myśli Deutero Zachariasz? Fragment księgi opisuje przyszłego ziemskiego władcę, który będzie zdolny zapoczątkować pokojowe panowanie z powodu Bożego zwycięstwa oznajmionego w poprzednich wersetach. Czy władcą tym miał być Aleksander Wielki, gromiący wszelkich innych wrogów i przynoszący pokój w tamtejszej krainie? Czy to on miał stać się narzędziem w ręku Boga, aby przynieść upragnione szczęście i błogosławieństwo dla narodu wybranego? Imperium Aleksandra, choć imponujące pod względem obszaru, miało jednak krótką historię. Po śmierci wojowniczego Macedończyka rozpadło się, a jego generałowie, którzy podzielili schedę po zmarłym cesarzu, niejednokrotnie będą toczyć krwawe wojny między sobą o podbite tereny. Doświadczą tego także Żydzi, których ziemie będą przechodziły z rąk egipskich Ptolemeuszy do syryjskich Seleucydów. Patrząc z naszej chrześcijańskiej perspektywy, w kontekście Ewangelii i Nowego Testamentu, odpowiedź jest jasna. To Jezus, sam Syn Boży, który przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem, jest owym zapowiadanym Królem Pokoju. Dopiero On przyniesie narodom upragniony pokój. Pokój, który w rozumieniu żydowskim, szalom, oznacza więcej niż tylko brak wojny, a niesie konotację wszelkiego błogosławieństwa, dobrobytu i szczęścia. Nikomu na ziemi takiego pokoju nie udało się osiągnąć i nie ma co się łudzić. W pełni nie będzie to nigdy możliwe. Pomimo najlepszych chęci i starań, każdy ludzki władca będzie obciążony skutkami ludzkiej słabości i grzechu. Często słabość ta będzie wyrażała się właśnie w pysze, zbytniej pewności siebie, przekonaniu, że to ja znam prawdę i posiadam najlepsze rozwiązania na bolączki ludzi moich czasów. Tymczasem król przyjedzie na osiołku z proroctwa Zachariasza, pokazuje, że prawdziwa mądrość i dobroć władcy płynie z pokory, pragnienia budowania pokoju i jedności. Takim właśnie królem okaże się być sam Jezus, który, jak sam uczył, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Zwróćmy jeszcze uwagę, że ta pokora i skromność wcale nie oznaczają słabości króla. Choć przyjeżdża on cicho, to jednak z wielką mocą usunie wozy bojowe Efraima i konie z Jeruzalem. Panowanie jego będzie sięgało od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Zachariasz 9:10. Potwierdza to prawdę, że prowokacyjne prezentowanie siły, nadymanie się i buńczuczne wymachiwanie toporkiem pozostanie zawsze raczej znakiem niepewności i słabości. Ten, kto naprawdę jest silny, nie musi tego za każdym razem udowadniać. I taki właśnie jest nasz Pan Bóg, który ma moc uwalniać nas od naszych duchowych wrogów, ma siłę zwyciężać nasz grzech, a z drugiej strony może sobie pozwolić na gest wjazdu do Jerozolimy na łagodnym osiołku. Wkroczenie Jezusa do świętego miasta na tydzień przed Paschą, opisane w Ewangeliach według świętego Mateusza i Jana, potwierdza taki właśnie obraz Boga. Pokornego, cichego i o łagodnym spojrzeniu, a zarazem pełnego godności, mocy w realizowaniu swoich zbawczych zamierzeń. Taki też obraz Boga potwierdza fragment psalmu 145, który śpiewamy po niedzielnym pierwszym czytaniu. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Naszą odpowiedzią więc na przychodzenie pokornego Boga do naszych serc, do naszego życia, powinna być więc wdzięczność i uwielbienie. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. List do Rzymian należy do najważniejszych w nauczaniu świętego Pawła. Stanowi on swoistą syntezę jego myśli. Choć w kanonie Pisma Świętego umieszczony jest on zaraz po dziejach apostolskich, napisany został zapewne nie jako pierwszy z jego listów, ale później. Zawiera więc wyważone i przemyślane przesłanie, aktualne nie tylko dla mieszkańców stolicy ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, ale także dla wszystkich uczniów Chrystusa po dzień dzisiejszy. Teologiczna treść listu do Rzymian może stanowić streszczenie dobrej nowiny. Sam Paweł już na początku pisze o potędze Ewangelii. Nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona przecież mocą Bożą, która prowadzi do zbawienia każdego wierzącego. W liście podejmuje problem usprawiedliwienia człowieka grzesznego. Wyjaśnia, że sam z siebie żaden człowiek nie jest w stanie stanąć przed Bogiem czysty, usprawiedliwiony. Dokonuje tego w nas łaska Boża, osobiste działanie Pana Boga, któremu zależy na zbawieniu każdego człowieka. Jednakże konieczna jest także ludzka odpowiedź na to Boże działanie. Tą odpowiedzią jest wiara i wypływające z wiary nowe życie. Dzisiejsze czytanie stanowi fragment centralnego 8 rozdziału tego listu, który to rozdział traktuje o nowym życiu chrześcijańskim, o życiu, którego źródłem i kierownikiem jest sam Duch Święty. Dla Żydów oraz pochodzących z Żydów judeochrześcijan problem w tamtych czasach stanowił stosunek do Tory, żydowskiego religijnego prawa, zawartego w księgach biblijnych Starego Testamentu oraz w ustnym nauczaniu przekazywanym przez rabinów. Część judeochrześcijan była przekonana, że to właśnie od wierności żydowskiego prawa zależy zbawienie człowieka. W takim ujęciu naczelna rola przypadała wierności religijnej przepisom i trosce o ich przestrzeganie. Tymczasem Paweł, choć sam był Żydem i odebrał staranne żydowskie wychowanie zarówno w rodzinnym greckim Tarsie, jak i później w elitarnej żydowskiej szkole Gamaliela w Jerozolimie, wykazywał, że takie zrozumienie żydowskiego prawa tak naprawdę pozostaje dla człowieka zniewoleniem. Z tej niewoli prawa wykupił nas Chrystus za cenę swojej krwi. I dlatego właśnie chrześcijanin przestał być już niewolnikiem prawa, żydowskiej Tory, a stał się poddany nowemu prawu, prawu Ducha Bożego. Dzięki temu mieszka w nim Duch Święty, a człowiek jest odtąd dzieckiem Bożym oraz spadkobiercą Bożych dóbr. Dzięki temu całe dotychczasowe ziemskie życie ludzkie nabiera głębokiego sensu i uzasadnienia. Sens ten najgłębiej wykłada właśnie ósmy rozdział czytanego listu, którego fragment słyszeliśmy przed chwilą. Paweł przeciwstawia pożądania ciała poruszeniom Ducha Chrystusowego. Ciało, choć samo w sobie dobre i piękne, bo stworzone przez Boga jako dar miłości, niesie ze sobą możliwość grzechu. Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest pożądliwość, a więc pewna skłonność do zła, grzechu. Choć sam grzech pierworodny zostaje w człowieku definitywnie zgładzony przez chrzest, to jednak z pewnymi jego skutkami człowiek musi się borykać przez całe życie. Nieraz to zmaganie przybiera formę wręcz zażartej walki, gdy człowiek jest pociągany wewnętrznie do tego, by czynił to, czego nienawidzi, zamiast tego, czego chce. Paweł jest doskonale świadomy tego zmagania i wspomina o nim rozdział wcześniej, na swoim własnym przykładzie. Życie ludzkie, choćby oświecone Bożym prawem, poznanym dzięki objawieniu Bożemu oraz własnemu sumieniu, ale pozbawione szczególnej pomocy Bożej, łaski, skazane jest na tę udrękę. Tymczasem jednak Paweł pisze dziś do nas o uzdrawiającej mocy, która z tego męczącego zmagania nas wybawia. Tą mocą jest osoba Ducha Świętego. Biblia Poznańska tłumaczy pierwsze zdanie dzisiejszego czytania w formie oznajmującej. Wy natomiast nie kierujecie się pożądaniami ciała, lecz złączeni jesteście z Duchem, bo przecież Duch Boży w was mieszka. To już nie zachęta, zalecenie, ale wprost stwierdzenie. Każdy chrześcijanin jest złączony z Duchem Chrystusa i dlatego ma moc nie kierowania się pożądaniem ciała. Ożywienie Duchem Świętym sprawia, że szanse każdego z nas w tym codziennym zmaganiu o wierność Panu Bogu, o wierność Ewangelii i Kościołowi dramatycznie rosną. Czymś realnym jest naśladowanie Chrystusa przez zwykłego człowieka, ponieważ każdy człowiek ochrzczony jest realnie ożywiany przez tego samego Ducha, który ożywił Jezusa. Czasem naukę Kościoła próbuje się sprowadzić do samego moralizowania. Należy czynić to, tego należy unikać, to wolno, tego nie wolno. Tymczasem apostoł narodów, zanim zacznie czegokolwiek wymagać od swoich uczniów, przypomina o mocy i sile udzielonej człowiekowi przez samego Boga. Bez tej Bożej mocy, bez ożywczego tchnienia Ducha Świętego, rzeczywiście Ewangelia może wydawać się czczym i nierealnym moralizowaniem. Jednakże tak naprawdę w naszym życiowym zmaganiu tym najbardziej działającym jest sam Pan Bóg. To On jest źródłem przemiany i wewnętrznej siły człowieka. Owszem, postawa człowieka nie może ograniczać się do bierności, do oczekiwania jedynie na Bożą łaskę, która uwalnia mnie od konieczności pracy. Popadlibyśmy wówczas w kwietyzm, od którego zawsze odcinał się prawdziwy Kościół Chrystusowy. Paweł także o tym przypomina nam dzisiaj. Nie powinniśmy żyć dla ciała, ulegając jego pragnieniom. Postawa bezmyślnej uległości wobec poruszeń i pożądań związanych z naszym życiem ziemskim, z wszelkimi pokusami dotyczącymi i spraw cielesnych, używania dóbr materialnych, czy żądzy panowania i pychy, prowadzi do śmierci. Alternatywą dla każdego z nas, według Pawła, jest zadawanie śmierci tym pożądaniom, a więc droga roztropnej pokuty i umartwienia. Nie wszystko, na co ochotę mają oczy, muszę koniecznie mieć. Nie muszę gapić się na wszystko, co porusza mój wzrok. Nie muszę ulegać konsumpcjonistycznej iluzji, że im więcej mam, tym będę lepszy. Gdy pójdziemy za nauką i przykładem życia mistyka, jakim był święty Paweł, również doświadczymy, że dzięki duchowi, zadając śmierć ciału, żyć będziemy. W duchu, który w nas mieszka, oraz we wspólnocie z Chrystusem, mamy daną obietnicę przyszłego życia. Duch otwiera nam przyszłość absolutną. Na dzisiaj doświadczeniem ducha jest w pierwszym rzędzie uzdolnienie do bezinteresownej miłości. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Mateusza zawiera mowę Chrystusa objawiającą Bożą mądrość. Ma ona trzyczęściową budowę. Najpierw Jezus dziękuje Ojcu za otrzymane objawienie, następnie przekazuje jego treść, a wreszcie wzywa swoich słuchaczy do przyjęcia tego objawienia. Objawienie przyniesione przez Jezusa stanowi dobrą nowinę, Ewangelię, mającą przynieść radość i pokój w sercach Jego uczniów. W tym przesłaniu jedną z najwspanialszych spraw jest fakt, że jest ono przeznaczone dla wszystkich. Nie ma żadnych ograniczeń ze względu na wiek, narodowość, rasę, status społeczny czy majątkowy. Nie trzeba spełniać warunków dotyczących posiadanej wiedzy czy specjalistycznego wykształcenia. W zasadzie trzeba tylko jednego – pokornie uznać się za ucznia i chcieć pójść za mistrzem. Owi mądrzy i roztropni, o których na początku wspomina Jezus, to w pierwszej kolejności faryzeusze i uczeni w piśmie, z którymi niejednokrotnie prowadził on polemiki. Ludzie prości, to zaś apostołowie i inni uczniowie, którzy, choć niewykształceni, to jednak uwierzyli Jezusowi. Możemy jednak rozszerzyć rozumienie tych terminów także na współczesność. Mądrzy w tym kontekście to ironiczne określenie tych, którym do mądrości tak naprawdę dość daleko. To ludzie, którzy, owszem, posiadają może i znaczną wiedzę, może błyszczą inteligencją i polotem, ale którzy zarazem tak bardzo zadufani są w sobie, że nie potrafią się otworzyć na Bożą mądrość i mądrość prawdziwą. W Biblii prawdziwa mądrość zawsze kojarzona była z uległością wobec Boga. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Jak refren przewija się ta fraza w Księdze Przysłów, mądrości Seracha i w innych, tak zwanych mądrościowych. Mądrym w tym znaczeniu jest nie ten, kto wiele wie, ale ten, kto potrafi mądrze żyć, niezależnie od swego wykształcenia czy majątku. Mądrze żyć to żyć z Bogiem, bo jedynie Pan Bóg wie, co dla człowieka najlepsze. Dlatego nasz Pan chwali postawę otwartych, prostych serc, dziękuje swojemu Ojcu, że właśnie do takich ludzi najłatwiej mu trafić. Zwróćmy uwagę, że całe to objawienie, pouczenie ma charakter mocno osobisty. Jezus najpierw dziękuje swemu Ojcu, chwali Jego wolne decyzje i wyznaje wielką z Nim zażyłość. W pierwszych trzech zdaniach aż pięciokrotnie nazywa swego Ojca czułym aramejskim terminem Abba, tatusiu. Tak osobisty charakter sprawia, że Jego słuchacze, wśród nich i także my także, możemy poczuć się wyróżnieni. Wszak nie do każdego mówi się o intymnych relacjach z najbliższą sobie osobą. Ten dar Jezusowego objawienia, przekazanego z wielką prostotą ludziom pokornym i szukającym Boga, motywuje zarazem do wielkodusznego przyjęcia. Zanim jednak usłyszymy o słodkim jarzmie, które winniśmy na siebie wziąć, Jezus dostrzega nasze potrzeby. Widzimy tu pewną logikę, jak w drugim czytaniu u świętego Pawła. Zanim pada przykazanie, wezwanie, najpierw nasz Zbawiciel przypomina o swej chęci udzielenia wsparcia. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni. Jezus przemawia jak uosobienie mądrości z Księgi Przysłów. Mądrość ta wykazuje żeńskie cechy, dawanie ukojenia i pokrzepienia. Zaproszenie zaś ma charakter powszechny, dotyczy wszystkich utrudzonych. Pierwotnie utrudzeni ci oznaczali lud uciskany, wykluczany przez faryzeuszów. Hebrajskie amharec. To ci wszyscy, którym nie pomaga świat w momencie dla nich ciężkim. Dobry Jezus obiecuje w tej sytuacji wytchnienie i ukojenie. Okazuje się być tutaj tym dobrym królem wjeżdżającym na osiołku do Jerozolimy, który przynosi prawdziwy pokój. Nie tylko koniec rozlewu krwi, ale także pełnię wszelkiego dobra, błogosławieństwo, dobrostan i radość. Król ten jednak, choć najpierw koi i daje wytchnienie, stawia także konkretne wymagania. Jarzmo, które winniśmy brać, oznacza naukę i sposób życia wynikający z przyjętych zasad. Choć wydaje się ono być trudne, staje się jednak czymś zupełnie zwyczajnym, wręcz słodkim, dla tych, którzy naśladując Jezusa są łagodni i pokornego serca. Te synonimiczne wyrażenia oznaczają ducha ochotnego do poddania się woli Bożej i pokornej służby Bogu. Zauważmy też, że podobnie zresztą jak w każdym innym przykazaniu danym przez Jezusa, On sam jest pierwszym, który je wypełnia. On sam jest pierwszym łagodnym i pokornym sercem. W Starym Testamencie Księga Liczb wysławia Mojżesza jako tego, który był człowiekiem bardzo pokornym, najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Pokora Mojżesza polegała zarówno na pełnym wierności przywiązaniu do Boga, jak i na jego pokorze w stosunkach z innymi ludźmi. Takie same cechy ma król wjeżdżający na ośrodku z czytanej dziś księgi proroka Zachariasza. Widzimy, że obie te postacie tak naprawdę zapowiadają Jezusa, tego, który do końca objawił miłość łagodną i pokorną, tego, którego Najświętsze Serce dziś w Kościele czcimy i pragniemy naśladować. Opisany przez Mateusza epizod niesie pociechę dla każdego z nas. Przypomina, że nikt przez Pana Boga nie jest odrzucany. Niezależnie od swych predyspozycji intelektualnych, statusu materialnego czy miejsca w społeczeństwie. Wręcz przeciwnie, każdy zostaje zaproszony, aby uznać się za prostaczka, człowieka nie prostackiego, lecz prostego w swoich pragnieniach i działaniach. Trafnie zauważa ksiądz profesor Edward Staniek, że żywym komentarzem do tych słów Jezusa jest życie i dzieło świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Nigdy nie podjęła żadnych studiów, nie miała też zbytnio czasu na zdobywanie doświadczenia życiowego, zanim zdecydowała się na powierzenie się w całości Chrystusowi. Według Teresy droga ewangeliczna jest dla wszystkich, zarówno geniuszy, jak i tych, którzy otrzymali zaledwie jeden talent. Każdy zaś, nawet najmniejszy, potrafi dobrze przeżyć chwilę obecną, dobrze postawić jeden krok. Tęgim umysłom zostawia martwienie się o jutro. Ona zaś koncentruje całą swoją uwagę na chwili obecnej i z uśmiechem na twarzy proponuje każdemu, komu zależy na ewangelicznej drodze, wędrowanie według tej metody. Ona dobrze wie, że dopiero w trakcie wędrowania, po pokonaniu pewnego odcinka, wędrowiec sam odkryje piękno i bogactwo tej drogi. Ojciec objawi mu tajemnice królestwa, o których wspomina Chrystus. Obyśmy chcieli tą drogą prostoty i zawierzenia także kroczyć z Jezusem. Była to audycja Szukając Słowa Bożego, przygotowana przez księdza Krzysztofa Grzemskiego, wikariusza parafii św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu. Dziękujemy.